10 minut po 21 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, także koszykówka, piłka nożna i snooker. Startujemy. A rozpoczynam od czarnego sportu. Wczoraj emocjonowaliśmy się 99. żużlowymi derbami ziemi lubuskiej. RM Solar Falubas Zielona Góra kontra Moje Bermudy Stal Gorzów. Wynik końcowy 50-40 dla gospodarzy, dla Zielonogórzan. Chociaż jak spojrzymy na przebieg pierwszej części zawodów, to wydaje się, że Falubas powinien zwyciężyć większą różnicą punktów. Po biegach 5 mieliśmy chociażby 22-8. Dla Zielonogórzan po 7 ta różnica już wynosiła 18 oczek, 30-12. Te 18-punktowa przewaga utrzymywała się jeszcze po 9 gonitwie, natomiast ostatnie 6 wyścigów, no to już gorzowianie nie przegrali. Wygrali 3 z nich, w tym 2 podwójnie. Przed ostatnim biegiem jeszcze Falubas prowadził 49-35, ale w ostatniej gonitwie Moje Bermudy Stal, a konkretnie para Bartosz Marzlik-Jack Holder, dwóch najlepszych zawodników gorzowskiej stali we wczorajszym meczu, wygrała podwójnie, no i ostatecznie 10 punktami tylko triumfowali Zielonogórzanie. Najwięcej punktów dla RM Solaru Falubazu zdobyli wczoraj Martin Waculik 12, Piotr Protasiewicz 10, Patryk Dudek 9, a posłuchamy teraz szkoleniowca ekipy zielonogórskiej, Piotr Żyto.
Początek mieliśmy bardzo dobry i naprawdę knockout był do 7 wyścigu, potem żużlowcy Gorzowa troszkę się połapali z torem i zmniejszyli ten niekorzystny wynik. Cieszymy się, że kolejne derby wygrane. Na pewno sprawiliśmy przyjemność naszym kibicom.
No właśnie, z czego to mocne uderzenie na początku wynikało? Czy pan trochę zaskoczył Gorzowian torem?
Nie wiem, wydaje mi się, że no, tak to wyglądało, bo mieliśmy taki sam idealny tor na treningu i zawodnicy potrenowali i myślę, że dograli sprzęty i tak to wyszło.
A pana zaskoczyła, no tak po prostu, pana zaskoczyła postawa, szczególnie początku tych zawodów właśnie w wykonaniu gości?
Ja się bardzo cieszyłem, że moim taki się tam nie patrzyłem, czy zaskakują mnie in minus czy plus, ale naprawdę byłem dumny z moich zawodników i z postawy ich.
O tą drugą właśnie część zawodu chciałem pana zapytać, właściwie po 10 biegu. Jak to tam potem się
zmieniło?
Musimy
to dopracować jeszcze troszeczkę, ale myślę, że z upływem czasu będzie już to coraz lepiej.
Po tym 9 biegu, jak było 36-18, pan był spokojnie, czy pan wiedział, że jeszcze Stal może trochę tam namieszać w tej końcówce?
Wie pan co, ja nie myślałem tak daleko, co oni tam będą robić. No i moi jechali, chciałem, żeby był wynik jak najwyższy. A czy ja się zastanawiałem, co oni tam zrobią? No na pewno, przecież Bartek Zmarzlik nie jest dowodnikiem jakiegoś tam drugiego rzutu. To jest mistrz świata i na pewno korekty odpowiednio porobił. Gdyby, mówię, Holdera nie było, to ten wynik pewnie byłby większy, no bo to jest gość, tak? I oni dwójkę ratowali cały ten wynik drużyny.
Nie chciał pan przed meczem Holdera z Kasprzakiem porównywać? Może nie zapytam o porównanie, ale wrażenie z tego Jacka Holdera, jakie on na panu wczoraj wrażenie zrobił?
No, widać, że chłopak jedzie i na pewno zrobił, wypełni to zadanie, które miał postawione.
To może tak pooceniajmy trochę zawodników Falubazu indywidualnie. Martin Waculik to trochę tak fruwał po tym torze, mam wrażenie, wczoraj.
No tak, jeden bieg mu nie wyszedł, bo tam po starcie szczepił się ze Zmarzlikiem. Nie upadł, sędzia biegu nie przerwał. No i już w takiej stawce, gdzie jeszcze jechał Holder i Dudek, ciężko było potem gonić, tak? Ale pozostałe biegi świetnie.
Kapitan i Patryk Dudek zrobili swoje, tak?
No wszyscy zrobili swoje. Ja powiedziałem wcześniej, że mamy drużynę, pełną drużynę. Jednemu nie wyjdzie wyścig, wychodzi drugiemu i tak to wszystko współgra. Swoje punkty bardzo ważne dorzucają młodzieżowcy i po prostu tak to wygląda.
Mikael Jebsen-Jensen, pan żartował na briefingu przed meczem, że on tak co drugi występ ma dobry, a ten wczorajszy jak w pana oczach wypadł?
Ja uważam, też swoje zrobił. No i Lindbeck też pierwszy bieg wygrał 5-1. Po prostu nie oceniajmy, bo ja Indywidualnych ocen nie wystawiam, wystawiam ocenę zbiorową. Drużyna pojechała wspaniale i to jest najważniejsze.
Czy zamiana właśnie Tondera na Pawliczaka była słuszna, skoro Pawliczak 5 punktów wczoraj zdobył?
Sam pan sobie odpowiedział na pytanie, czy była słuszna. No.
Dobrze.
Po prostu zrobił swoje punkty, te, które miał zrobić i oni są na równym poziomie. Teraz dostał Damian szansę, którą wykorzystał. No po prostu tak to wygląda.
Tyle trener zwycięzców, trener zielonogórzan Piotr Żyto, a teraz posłuchamy jednego z lidera Rensolaru Falubazu w ogóle w tym sezonie i we wczorajszym meczu, Patryk Dudek, który zdobył 9 punktów.
Na pewno apetyty były większe pod względem może kibiców, bo wygrywaliśmy bardzo dużą przewagą, jednak to goście nas dogonili w końcówce spotkania, może być, odczarowali nasz tor, a my za to, żeśmy się trochę pogubili, na pewno ja ze swojej strony, jeśli chodzi na przykład o ostatni bieg z przełożeniem, ale najważniejsze jest zwycięstwo i to, że jesteśmy na razie na drugim miejscu w tabeli.
A ten początek to był planowany, tak właśnie, żeby mocno uderzyć, czy stal trochę zaskoczyła, że słabiej wypadła?
Raczej się w żużlu nie planuje takich rzeczy, bo każdy by tak powiedział, że planuje pierwsze 5 biegów wygrać 5-1, no bo tak się ułożyła po prostu sytuacja, my byliśmy dopasowani, może być tak jak chcieliśmy, bo nie było żadnych problemów z pogodą w ostatnim czasie tutaj w Zielonej Górze, więc mieliśmy taki tor, jaki chcieliśmy, więc plan wykonaliśmy bardzo dobrze.
A w drugiej części zawodów właśnie te warunki się zmieniły, że wtedy jakby, czy gorzowianie się wtedy bardziej dopasowali? Jak to z twojej strony wyglądało?
Wydaje mi się, że gorzowianie się dopasowali, znaczy gorzowianie. Muszę tu wspomnieć o Jacku Holderze i Bartku z Marzliku, bo oni chyba ostatnie 5 biegów jechali prawie co bieg, więc oni tylko otrzymali wynik tutaj w Gorzowie, więc oni na pewno coś tam znaleźli. Swoje pojedyncze punkty dokładał Szymon Woźniak z Iversenem, więc no to nie są też junior, to nie są też młodzi zawodnicy, że nie połapią się z torem, więc odkryli to coś i dlatego nas dogonili w końcówce zawodów.
Kilka biegów było ciekawych, było takich zaciętych, walka na łokcie, taka naprawdę sedno żużla chyba.
No, nie powiem, ja tam jestem zadowolony z tego, że mogłem jechać 4 razy z Bartkiem, z Warzlikiem na 5 i chyba 3 razy ponad, też z Jackiem Holderem, gdzie w tych zawodach oni byli szybcy i bardzo właśnie jechali ostro, ale fair, bo czasami trzeba kolegę zamknąć do płotu, więc biegi z ich udziałem i jak jechałem z nimi, to czułem właśnie taką adrenalinkę jak na Grand Prix, że coś się dzieje, coś jest więcej niż tylko sama jazda o 3 punkty, ale też trzeba uciekać przed zawodnikami, bo wiedząc, że są tacy zawodnicy za tobą, jak popełni się błąd, to mogą to wykorzystać, więc tak, te biegi z Bartkiem czy z Jackiem były bardzo emocjonujące w czasie jazdy dla mnie.
Mówisz namiastka taka Grand Prix, bo brakuje wam wszystkim, prawda? Grand Prix, lig zagranicznych, no ale taka jest sytuacja obecnie.
No tak, dlatego ja się cieszę, że korzystam z takich biegów jak te wczorajsze i cieszy to moje, że tak powiem, ciało, bo lubię właśnie wykonywać tą pracę ze względu na takie właśnie emocje.
Patryk Dudek wspominał, że wczoraj w niektórych biegach to się czuł jak podczas turniejów Grand Prix, a to za sprawą Jacka Holdera. On wczoraj 13 punktów zdobył dla Stali. Jack Holder, Australijczyk, 24-letni w roli gościa, tak to należy doprecyzować, zastąpił wczoraj w składzie gorzowian Krzysztofa Kasprzaka, a także Bartosz Zmarzlik z bardzo dobrej strony się pokazał w Zielonej Górze. 12 punktów indywidualnego mistrza świata aktualnego. Zostawiamy Zielonogórzan, teraz troszeczkę o drużynie gorzowskiej, pomówimy o ich występie. Będzie oceniać trener Stali Stanisław Chomski, z którym rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Odczucia zawodników po próbie toru i po obejściu były takie, a nie inne, co się przełożyło na dobór ustawień motocykla. I trzeba dokonać było radykalnych zmian. Takie radykalne zmiany dopiero nastąpiły po drugiej serii, po 7 wyścigu, gdzie przegrywaliśmy po 7 wyścigach 18 punktami. No, następne 8 wyścigów należało, można powiedzieć, do nas. Jeden tylko bieg przegraliśmy, 4-2, reszta były remisy albo wygrane. No, ale trudno, to mecz jest przez 15 biegów. No, niestety, myśmy przestrzelili z ustawieniami w pierwszym fazie meczu i to była konsekwencją, że ten mecz przegraliśmy.
Pozytywne aspekty tego meczu to powrót do jazdy Nielsa Christiana Iversena, znakomita, można by powiedzieć, dyspozycja Jacka Holdera, no ale Anders Thomsen zawiódł, myślę, na całej linii.
No tak jak inni zawodnicy, no dostał dwie szanse, akurat używał nowego silnika, który spisywał się u nas na torze doskonale, jednak tak jak wszyscy zawodnicy, to przestrzelił z tymi ustawieniami, no i trzeba było ratować twarz, no i był ofiarą tych taktycznych rezerw. Podejrzewam, że gdyby dostał jeszcze jedną szansę po zmianie motocykla, myślę, że mogło być trochę lepiej, no ale trudno, taki jest sport, ja muszę działać uczciwie w stosunku do innych zawodników, które też w innych meczach odstawiałem.
Szymon Woźniak też pojechał na miarę swoich możliwości, czy są jeszcze rezerwy, mógł lepiej?
Tak samo, jak to samo powiem, co do innych. Każdy przestrzelił z tym ustawieniami. Sugerowaliśmy się tym, co u nas w Gorzowie jest i co tu zastaliśmy, jednak no, to okazało się całkiem inne. Zresztą widzimy, że czasy były o wiele lepsze niż w poprzednich meczach, czyli tu troszeczkę te ustawienia były zbyt słabe na ten tor.
A formacja młodzieżowa, Wiktor Jasiński, zjadła go Trema?
Nie, Trema go nie zjadła, popełnił kardynalny błąd przy prowadzeniu, wyjściu z pierwszego łuku, tam go trochę pociągnęło, postawiło, no i widzieliśmy, spada się na ostatnią pozycję, no zresztą co tu porównywać Wiktora, no zobaczcie, że tę zerówkę przywiózł, czy Dudek, czy niepokonany w pierwszej części zawodów Waculik, także no to jest żużel taki, że jeden błąd wystarczy w wyjeździe na tym szybkim torze i rywale wykorzystują to. Na pewno nasza formacja juniorów zdecydowanie słabo wypadła na tle juniorów zielonogórskich w tym dzisiejszym meczu, ale ja wierzę w swoich chłopaków. Jest złość sportowa w tych młodych chłopakach, także nie można na kark tej porażki tylko zwalać winę na tych młodych chłopaków.
To była rozmowa z trenerem drużyny Moich Bermudów Staligorzów Stanisławem Chomskim. Teraz będzie zawodnik ekipy gorzowskiej Szymon Woźniak, który wywalczył wczoraj 6 punktów.
Cały czas nie możemy jakby się no strzelić w te dobre ustawienia. Trochę no po prostu się też cechowo układa, bo raz troszeczkę przesadzimy w jedną stronę, raz troszeczkę w drugą stronę i brakuje po prostu takiego meczu, żeby po prostu mieć trochę szczęścia, żeby się w te ustawienia wstrzelić i potem jakby no pójść za ciosem, ale ja uważam, że moja dyspozycja jest jeszcze no daleko od ideału i wymagam od siebie dużo, dużo więcej, ale rzecz, która mnie cieszy, to to, że po prostu no jesteśmy coraz bliżej, ta nasza regulacja motocykli, moja jazda, no tam z meczu na mecz jestem już teraz pewien, że będzie wyglądała coraz lepiej, bo złapaliśmy już dobry trop i mam nadzieję, że już niebawem pojadę właśnie takie przełomowe zawody, po których będę mógł powiedzieć, że jesteśmy w domu, ale to na pewno jeszcze nie teraz.
Czy w trakcie meczu nie miałeś takiej chwili załamania, bo przecież ten początek był piorunujący, jeśli chodzi o drużynę zielonogórską, no nie jeden zawodnik, nie jeden sportowiec by w tym momencie pomyślał, no co my tutaj robimy?
Absolutnie nie. To rzadko mi się zdarza, jeżeli w ogóle, kiedykolwiek, jeżeli chodzi o jakieś takie momenty załamania, to jeżeli już, to tylko po meczu, a w trakcie meczu, jakkolwiek źle by nie było, to staram się po prostu merytorycznie podchodzić do sprawy i nawet gdyby mi został jeden wyścig, to staram się po prostu w tym wyścigu pojechać jak najlepiej, żeby no, chociaż na koniec zawodów przełamać jakąś tą swoją niemoc i no poniekąd dzisiaj troszeczkę to się w jakimś tam stopniu udało, bo no niestety po tym pierwszym biegu też no stanęliśmy przed taką ryzykowną decyzją w tą stronę pójść i ponownie popełniliśmy jakiś tam drobny błąd, naprawdę całą drużyną, ale fajnie, że trafiliśmy szybko jakby z tej złej decyzji się wycofać, pójść w dobrym kierunku, o czym świadczy wynik drużyny, że no było bardzo źle, a udało się sprawić, że na sam koniec jest tylko źle.
Tyle Szymon Woźniak. Słuchaliśmy przedstawicieli zarówno zwycięskiej drużyny w tej konfrontacji derbowej, jak i przegranej. A teraz posłuchamy eksperta. Będzie nim były trener obu lubuskich klubów, Czesław Czernicki. Właśnie, rozmawialiśmy, analizowaliśmy ten wczorajszy występ Falubazu i Stali.
Było to znakomite widowisko, a czy się spodziewałem i czego się spodziewałem? Spodziewałem się zdecydowanej lepszej postawy gorzowian z racji tego, że po tym ostatnim meczu i tych perturbacjach, czy dalej będzie mecz, czy nie i czy będzie zwycięstwo przyznane, co tu dużo mówić, do tego momentu, kiedy nastąpiła awaria, była to znakomita postawa gorzowian, bo prowadząc i wygrywając z Włókniarzem Częstochowa, to wiemy bardzo, bo to jeszcze pamięć nie jest ulotna, co Częstochowa zrobiła w Zielonej Górze z nami, prawda, z Falubozem. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że co zrobił wczoraj w pierwszej odsłonie niedzieli wyborczej, co zrobił Motor Lublin w Częstochowie. I tym bardziej zasiadałem do tego meczu z wielkimi nadziejami, że to będzie, tak jak przewidywałem, znakomity mecz. I był to znakomity mecz i w waszych, panie Kubo, relacjach, z tego względu, że to był taki tor, na których się powinno jeździć. I jakby taki tor, można powiedzieć, był dwa tygodnie wstecz, czy trzy tygodnie wstecz, kiedy był ten mecz odwołany z Częstochową, a wiem, jaka była pogoda, bo praktycznie całe teraz swoje dorosłe, emerytalne życie spędzam na dworze, na gospodarstwie i wiem, jakie były opady deszczu, a trochę się znam na uprawie ziemi. No to były znakomite warunki. Mówię, no kurczę, to są znakomite warunki na przygotowanie toru, bo nie było ulew, nie było ciągłych opadów. A tu naraz, kropka, mecz odwołany. I wracając do tego meczu, a mecz odwołany był na rękę dla Włókniarza Częstochowa. Jak się skończyło, to wszyscy dobrze wiemy. A wczorajszy, znakomity tor, znakomite przygotowanie. Zielonogórzanie po tamtym meczu popracowali sobie w też, były siąpiący deszcz, popołudnia trenowali w deszczu. Chwała im za to, ale to nawet dobre to jest po herbacie, ale na pewno to zaprocentowało. I mogło się to podobać, te wyścigi, dlatego że były wyścigi, a nie jazda gęsiego. Początku zawodów i na pewno to zaskoczyło gorzowian, bo gorzowianie mając tą sytuację praktycznie, no nie wiadomo jak się rozgrywki, we wszystkich można powiedzieć spekulacje, nie wiadomo jak się rozgrywki mogą skończyć, bo dopiero się zaczęło, a już głośno się mówi, eksperci z różnych mediów mówią, jak ewentualnie jakby nasilenie epidemii nastąpiło, w jakich okolicznościach zakończy te rozgrywki, dlatego tak ważny, ekstremalnie ważny jest każdy mecz, każde zwycięstwo, każdy remis.
Ten wczorajszy mecz to można na dwie fazy podzielić. Ten początek, dominacja Zielonogórzan, potem druga część lepsza ze strony Stali. Wiadomo, że już tego wyniku nie dało się dogonić, ale właśnie dwie fazy, czy może jeszcze by pan bardziej to jakoś podzielił?
Panie Kubo, wielokrotnie rozmawiałem z panem o przygotowaniu zawodników do takich meczów. Pytanie jest jedno, czy zawodnicy są przygotowani na cały mecz, czy sprawdzają takie czy inne ustawienia na pierwsze początkowe biegi, a później zaczynają się gubić. Zielona Góra znakomicie rozpoczęła, praktycznie dwie trzecie meczu było pod kontrolą, znakomitą kontrolą Zielonogórzą. Tylko pytanie później, co się stało w Zielonej Górze, że tak łatwo oddali pola. Na pewno chwała dla gorzowian, dlatego że podjęli, tak jak Staszek Chomski powiedział w wypowiedzi, podjęli ryzyko. Tylko mając ten nóż na gardle, w jakiej sytuacji jest Gorzów, takie ryzyko moim skromnym zdaniem trzeba było podjąć od początku meczu, mając na uwadze takich zawodników, jakich w zespole Stal ma, którzy potrafią na takim właśnie torze jeździć i tak im to pasuje. I tu jest kwestia była tylko i wyłącznie, że zaryzykowali źle, ale w drugą stronę. Dopiero później się skorygowali to i zrobił się wynik. I jeszcze lepsze zawody zrobiły się, no można powiedzieć, w 1/4 odsłonie tego meczu od 10 wyścigu.
No właśnie, panie trenerze, jak to jest z tymi ustawieniami? Czy ten margines błędu jest tak niewielki, że można się naprawdę pomylić, no i później się przejeżdża właśnie na końcu stawki, ten wynik jest niekorzystny?
Jeżeli zawodnicy no, przygotowują się na start, wiadomo, że zielonogórski tor jest nie mniej techniczny niż gorzowski. Moim skromnym zdaniem podobne są te tory z racji usytuowania pola startowego dojazdu do pierwszego łuku i całej prostej w zacienieniu. I tam jest zawsze jest, teraz mogę filozofować, kiedy 9 lat jestem po swoim pięknym okresie trenerskim i tam są całkowicie inne warunki i te warunki się równie zmieniają w trakcie meczu, nawet ten drugi łuk się zmienia w trakcie meczu sytuacji, bo tam jest zacienienie, następuje zacienienie, zachód słońca. Jeżeli tam się podleje wody, to wiadomo, że tam się robi tor zdecydowanie przyczepniejszy. Zielony Górzew we wczorajszym dniu znakomicie chodził. Pierwszy był, bo pierwsze znakomite biegi Waculika i Dudka po dużej bandzie, po orbicie, czy po płocie, jak to w żargonie żużlową się rzeczy.
A gorzowianie mieli słabe starty na początku.
No bo nie mogli wyjechać, bo poszli w drugą stronę. Nie mogli z tego startu tak wyjechać, bo to tam było tak, jak gorzowianie też i lubią, tak i w Gorzowie onegdaj bywało. Tak jak Rysiu Rechlewicz mówił, że ja robiłem ciężką plastelinę z wielkiego pieca glinowego.
Panie trenerze, a Falubas wczoraj był monolitem, tak jak ostatnio we Wrocławiu? Był po prostu drużyną, takim teamem, wszyscy razem?
Tak, to mnie zbudowała ta postawa zielonogórzana we Wrocławiu, bo tam naprawdę jest ciężko jechać. Ciężko, bo Wrocław tworzy naprawdę znakomity zespół i przy tych, można rzec, jeszcze transferach i niedopowiedzianej sytuacji z Drabikiem, no to tworzą autentyczny monolit, jeszcze swój tor, a zielonogórzanie, no można powiedzieć, tam zielonogórzanie nie zaryzykowali, bo kalkulowali, że lepszy jest remis niż pójście na ryzyko i ewentualnie wygranie meczu. Ale chwała jest za to i trzeba pogratulować nie tylko wczorajszego występu w Zielonym Górze, ale tydzień temu znakomitego występu we Wrocławiu.
Panie trenerze, a jak to jest z tymi limiterami obrotów? Bo gorzowianie tak słychać, że trochę narzekają, że mają z tym problemy, żeby to wszystko ustawić, jakoś tam dostroić. A pana zdaniem, po co tak naprawdę te limitery wprowadzili? Co to ma zmienić w Ekstralidze?
Panie Kubo, naprawdę wielu ekspertów się wypowiadało. Nawet ci, którzy wprowadzali, nie są przekonani do tego, co to ma dać. Na pewno ma dać jedno, że zabija się żużel, bo wiadomo, w jakich warunkach się jeździ na torze i wtedy te limitery, kiedy się wprowadza, no to osłabia się zdecydowanie moc silników.
Właśnie tak, sama jak nazwa limiter, to coś ogranicza, tak?
Tak, osłabia i zmniejsza moc silnika, a moc silnika w sytuacji, kiedy jest tor inny niż twardy, niż pole, można powiedzieć, do tenisa stołowego, no to jest całkowicie inna rzecz i wtedy wymaga to czasu na autentyczne dostrojenia tego czasu. W tej odsłonie, bo nie wiadomo, czy liga ruszy, trzeba było na nowo przygotowywać się w całkowicie innych warunkach niż to, co było w marcu, kiedy zazwyczaj przygotowuje się do sezonu. Sprawdza się to w dużej ilości treningów, w meczach sparingowych.
Z Krzysztofem Kasprzakiem to Stal by wczoraj sobie trochę lepiej poradziła? Bo tak mam wrażenie, że trochę kontrowersji wokół właśnie tego, że Krzysztof Kasprzak nie pojechał. Tam podobno jakiś, nie wiem, czy jakiś konflikt, czy tak to można wprost nazywać, ale chyba trochę się tam poróżnili w pewnych kwestiach, jeżeli chodzi na linii zawodnik klub.
Na pewno kontrowersje zawsze się pojawiają wtedy, kiedy mecz jest przegrany ewentualnie i jeszcze, bo to nie jest wysoka porażka, 10 punktami i wtedy zaczyna się oszukiwania, co by było gdyby. Staszek podjął taką decyzję, chwała mu za to. Wiadomo, że Krzysztof był predysponowany do innej roli w zespole, nie do palacza.
Ale jednego z liderów.
Jednego z liderów. I wczoraj w przypadku Gorzowa zabrakło jeszcze takiego lidera. No, liczyłem bardzo, ale to bardzo na Hansena i Woźniaka, bo ta dwójka mogła dorzucić to, co jeden zawodnik, a tutaj było akurat tylko...
No to są dwie śliwki wczoraj tylko przyjechał.
Bo Jackie Holder i Zmarzlik to trochę za mało. Jakby było trzech zawodników i jeszcze coś czwarta, z drugiej strony, a z kolejnej strony całkowicie się zawiodłem na Jasiński, bo to taki mój cichy taki faworyt po tych ostatnich meczach. Jechał i jego wypowiedzi na temat znajomości toru zielonogórskiego I naszego drugiego przyjaciela, młodzieżowca z Gorzowa, gdzie mieliśmy okazję parę miesięcy z nim rozmawiać i życzyliśmy mu jak najlepszego powrotu i chwała mu za to, że wrócił do żużla. Nie, celowo nie wymieniam imienia i nazwiska, bo tu się akurat wczoraj to mocno zawiodło, bo gorzowianie w formacjach młodzieżowych nie istnieje.
To może o Falubas jeszcze pooceniajmy bardziej indywidualne występy.
Tak, ale zacznę od formacji młodzieżowej. Cieszy bardzo stabilizacja formy zawodników młodzieżowych i w tej sytuacji ta roszada, wymiana za Tondera, kolejnego młodego chłopaka, fajnie wprowadzonego i...
Damiana Pawliczaka
i wprowadzenie już do dobrego poziomu ligowego, ekstraligowego, gdzie Krakowiak decyduje i porywa się. No tutaj miał jeden bieg, gdzie się porywał. Nie, no młodość ma swoje prawa.
Ale przeszarżował trochę.
ale trzeba cenić, że podejmuje taką walkę zdecydowanie nie tylko, że wozi swoich konkurentów zespołu młodzieżowego, ale czy ewentualnie z drużyny przeciwnej, ale walczy z seniorami. I to jest zdecydowanie na wielki plus dla Zielonogórzan. A w przypadku Wasulika, no za wcześnie jeszcze moim zdaniem, bo to raptem 4 mecze były, teraz jest 5, także poczekajmy jeszcze, a nie ma jeszcze takiego odniesienia do innych, bo pytanie, jakby były Grand Prix, to pytanie, co tam w tej stawce...
Mało tej jazdy, prawda,
tak, oprócz co Wasulik by prezentował. I na pewno każdy mecz następny będzie tym meczem. Jeżeli ustabilizuje na takim poziomie, no to już jest to u Wasulika, co, no, na co wszyscy niecierpliwie czekają. Ale to dotyczy nie tylko Wasulika, ale również Patryka Dudka. A tutaj również kłaniamy się nisko Piotrowi Protasiewiczowi, no bo wystąpienie w biegu nominowania w 15 jako najlepszy zawodnik, to też jest chwała dla Piotra i jedzie bardzo dobre zawody od początku sezonu.
Mikael Jensen, tu jest taki trochę największy znak zapytania, że ta forma jest taka...
Kameleonowa
właśnie. Tak, albo jedzie dobrze, albo jedzie źle.
No to już jest...
Trener nawet żartował, że to, że on ma także co drugi występ ma dobry.
No to można sobie tak pożartować, tylko że Jesper to już jest taki zawodnik, tak ukształtowany.
No 28 lat to
już. I sądzę, że problemy te rodzinne mu się już wszystko poukładało bardzo fajnie i czas najwyższy. Patrząc, jak się kończyło sezon zeszły w Zielonej Górze, te ostatnie mecze, ale to jest u tych zawodników zagranicznych wtedy, kiedy się zbliża ten okres rozmów, kontraktów.
To trzeba się pokazać.
To trzeba się pokazać i ni stąd, ni zowąd, nie co drugi mecz, ale co mecz jadą znakomite zawody. Przynajmniej te 3 ostatnie zawody, albo wtedy, kiedy jest stawka najwyższa, kiedy się jedzie w playoffach. No tutaj znowu jest od początku, nie wiemy, niby stawiamy z uwagi na nazwisko i na doświadczenie i na, jakby nie patrzeć, predyspozycję tego zawodnika, no bo to samo Gorzów ma z Iversenem. Też nie wiadomo, gdzie ten jeszcze większe ma doświadczenie. Sądzę, że te perturbacje w przypadku Iversena już się wreszcie skończyły.
A wracając do falu Basły, Antonio Lindbeck to też taki kameleon, jeżeli chodzi o formę? Chociaż on właściwie nas do tego przyzwyczaił, że on potrafi dwucyfrowy wynik osiągnąć, a potrafi praktycznie z marnym dorobkiem skończyć zawody.
To znaczy, panie Kubo, pojęcie tego, że no Lindbeck to nie Nicky Pedersen, prawda? To nie jest tej klasy zawodnik, który ma 3 tytuły mistrza świata. No przyszedł do falu Basły, no bo przyszedł, bo praktycznie już nie było nikogo na rynku, prawda? Jest tak, jak jest i musi być. No, cud się zdarzyć, że Lindbeck trafi i z przełożeniami, i z torem, i swoją dyspozycją formy sportowej.
To były opinie naszego eksperta, trenera Czesława Czernickiego, byłego szkoleniowca obu lubuskich zespołów. Spoglądamy na tabelę. RM Solar Falubas Zielona Góra po zwycięstwie w 99. derbach ziemi lubuskiej wiceliderem tabeli. Na drugim miejscu z dorobkiem 7 punktów. No a gorzowianie doznali kolejnej porażki i cały czas zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Spoglądamy jeszcze na 6. kolejkę. Ekipa zielonogórska uda się do lidera, do Fogo Unii Leszno. Ten mecz w najbliższą niedzielę o godzinie 16.30. O 19.15 jest wpisany mecz drużyny moich Bermudów Stali Gorzów z Betardem Spartą Wrocław, ale ten mecz pod znakiem zapytania ze względu na dostępność, czy też możliwość jakby w pełni wykorzystania infrastruktury gorzowskiego stadionu, a to ze względu na ten konieczny remont rozdzielni prądu, która uległa awarii, uległa pożarowi. Trzeba to teraz naprawić, także mówi się o tym, że być może po prostu ten mecz będzie odjechany we Wrocławiu. Na ostateczne decyzje jeszcze poczekamy. Kończymy ten wątek żużla, a już za kilka chwil będzie koszykówka. 20 minut dzieli nas od godziny 22. No to teraz zapowiadana koszykówka. Marcel Ponitka i Daniel Szymkiewicz będą reprezentować w nowym sezonie barwy Stelmetu Enei BC. Dziś zielonogórski klub potwierdził to na konferencji prasowej. Ponitka podpisał umowę na kolejny rok, choć początkowo wydawało się, że jednak zmieni barwy. Ostatecznie zostaje w Stelmecie. Natomiast 26-letni Szymkiewicz trafił do Zielonej Góry ze Stali Ostrów Wielkopolski. Nam mówi, z jakich powodów.
Główną rzeczą była rozmowa z trenerem Tabakiem. Myślę, że to był ten moment, kiedy to zadecydowało, że podjąłem decyzję, że będziemy tutaj negocjować w klubie.
Czy jak pana Tabak przekonywał, czy przekonał, że warto do tego Stelmetu przyjść?
Czy no to była konkretna rozmowa między nami, ale no to był po prostu główny ten moment.
No dobra, ale co ten Tabak mówił? Czym pana przekonał? Mówił, słuchaj, będziesz u mnie pierwszą jedynką, dwójką, trójką. Jakąś rolę panu taką narysował, że pan to przyjął ochotu, jest szansa na większy rozwój. Czy jeszcze coś innego może powiedział?
Znaczy głównie może być to, co też tam gdzieś pan powiedział, ale trenera po prostu trzeba realizować założenia. Nie ma tam, że ktoś jest pierwszy, ktoś drugi. A z tego, co jak patrzymy, czy z rozmowy, jak to wynika. Na pewno też Liga VTB była jednym z powodów. No i po prostu sama ocena trenera i to, że walczymy o najwyższe cele w Polsce.
A tak swoją drogą, to jaką rolę pan według trenera Tabaka ma pełnić w tym zespole?
Ja jestem zawodnikiem, który może grać na wszystkich pozycjach obwodowych, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I no ja trener mówi, że będę gdzieś na obwodowych pozycjach. Pod koszu nie będę grał.
Okej, natomiast jakby od paru lat pan był przedstawiany, czy znany jako jedynko, dwójka chyba najbardziej, tak to chyba trzeba określić. Czy tutaj też w takim charakterze pana tenże Tabak widział, czy bardziej dwójko, trójka? Bo ja pamiętam, jak był temat, kiedy jeszcze o Przemysławie Zamoyskim się mówiło, że może tu zostać, to pan był wymieniany właśnie jako ten, który albo Zamoyski, albo Szymkiewicz, to się w Zielonej Górze tak mówiło, a to już nie jest jedynko, dwójka, tylko bardziej dwójko, trójka właśnie, tak?
Znaczy, myślę, że w po sobie gry, jaki trener tutaj preferuje, to nie ma dużej różnicy, bo i ta dwójka ma piłkę, i ta jedynka ma piłkę, więc gdzieś tutaj, czy gram 2-3, czy gdzieś tam na dwójce z piłką, to po prostu no nie ma żadnej różnicy.
Okej, nie został pan w Ostrowie, a w Ostrowie pakę budują taką w tej chwili, że nie, tam z tęsknotą pan nie patrzy, że kurczę, a może trzeba było zostać, a w ogóle właściwie jak to było z Ostrowem, czy tam mógł pan zostać, czy nie?
Nie patrzę to w taki sposób, no po prostu to jest biznes, także tutaj nie brałem nawet pod uwagę, nie chciałem na początku grać w Polsce, bardzo chciałem wyjechać za granicę, gdzieś tam były toczone rozmowy z klubami, ale przez to, że u nas tutaj zaczynamy szybciej, to nie było żadnych jeszcze konkretów, nie miałem umowy na stole i no i gdzieś ta rozmowa z trenerem Tabakiem zadecydowała jednak, że tutaj się zjawiłem i rozmawiamy razem.
A była rozmowa z trenerem Łukaszem Majewskim?
Nie rozmawialiśmy odnośnie przyszłego sezonu z trenerem Łukaszem Majewskim.
Ale jeszcze do tej Stali Ostrów, ale pan tam czuł, że może zostać, że tam chcieliby pana, czy jakby wam się, że tak powiem, kierunki rozjechały już?
Ciężko powiedzieć, ja nie zastanawiam się nad tym, jestem tutaj, także to już jest jakiś tam temat, który był wcześniej.
Okej, niech pan powie, w jakim pan, tak ładnie zapytam, w momencie kariery jest w tej chwili, tak? Było te 5 lat w Rosie Radom, potem pan przyszedł do Stali, jakoś tak niepewnie na początku mam wrażenie, potem te całe zawirowania z Jackiem Winnickim, początkiem sezonu w Stali, przyszedł nowy trener, objął zespół Łukasz Majewski i pan świetnie zaczął grać i w sumie poprzedni sezon chyba generalnie może pan zaliczyć do bardzo dobrych, ale to moja ocena, ale jak pan w tej chwili się czuje, gdzie w tej chwili z kariery jest Daniel Szymkiewicz?
Znaczy, myślę, tak jak pan powiedział, no ja się czuję dobrze. Myślę, że zeszły sezon, no to tak jak przyszedł trener Łukasz Majewski, który też mnie zna z boiska, znamy się już kilka lat, też mnie znał lepiej, wiedział, jak mnie wykorzystać. Dostałem szansę, którą myślę, że wykorzystałem, stąd, tak jak pan powiedział, miałem lepszy sezon. No, czuję się coraz lepiej, rozwijam się, więc w takim jestem momencie kariery, że po prostu z roku na rok chcę robić postęp i się rozwijać. Myślę, że tutaj to będzie dobry krok dla mojej kariery, żeby właśnie zrobić ten następny krok do przodu.
A ta zagranica to ciągnęła, bo?
Rozwój. Chciałem po prostu iść dalej i się rozwijać.
A teraz Daniel Szymkiewicz będzie się rozwijał w drużynie Stelmetu NIBC Zielona Góra, a nam udało się ustalić właściwie kilkanaście minut temu, że zielonogórski klub znalazł jeszcze kolejnego ciekawego gracza, to jest Duńczyk Gabriel Lundberg, 25-latek, mierzący 193 centymetry wzrostu, ostatnio występował w hiszpańskim Iberostarze Teneryfa i on powinien być wkrótce oficjalnie ogłoszony jako nowy gracz gracz z Telmetu Zielona Góra, także czekamy na potwierdzenie ze strony klubu. Już tylko 12 minut, 19 od godziny 22. Po koszykówce będzie piłka nożna. Sprawdzimy, co słychać u naszych dwóch trzecioligowców przed sobotnimi meczami 1/8 Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Warta Gorzów rozegrała w ostatnich dniach u siebie 2 sparingi. W piątek pokonała występujące na tym samym szczeblu rezerwy Pogoni Szczecin 3-1, a w sobotę rozbiła czwartoligowych Czarnych Browar Witnica 5-0. Po tym drugim spotkaniu z trenerem Warty Pawłem Wójcikiem rozmawiał Filip Górecki.
Czy no wynik, tak, jak najbardziej cieszy, bo też jak w tym okresie zimowym, nawet mierząc się z czwartoligowcami o jakby płynną grę, naprawdę nie było łatwo, ale to no ja myślę, że Witnica też ma swoje problemy w tym momencie kadrowe, więc jakby ten wynik nie odzwierciedla dla mnie niczego. No dla nas kolejne odpowiedzi, kolejny materiał do analizy, gdzie też pojawiło się kilku zawodników, których myślę, że to już ostatni będzie, coś tam testujemy. No i cieszę się, że idziemy do przodu, bo właściwie tydzień po tygodniu chcemy osiągać postęp i tak też się dzieje w moim odczuciu.
Ci nowi Brazylijczycy, no jeden tutaj imponował też taką budową ciała.
Znaczy no, nie budowa ciała, gra w piłkę, tylko
wiadomo.
Tylko zupełnie inne jakby no, atrybuty, które zawodnicy posiadają. No tak, no ja myślę, że tak, no trzeba dawać szansę, jak są jakieś dobre rekomendacje. No. Anusz też przypominam sobie tamte lato, jak było z Mamoru, też gdzieś tam się pół żartem, pół serio na to wszyscy zaopatrywali. W momencie, kiedy on pojawił się po 15 minutach, no stwierdziłem, że chcę tego zawodnika, bo naprawdę robił różnicę, więc myślę, że nie można uciekać od tej polityki, ale też nie można no, zbyt mocno w tym kierunku iść, bo mamy dużo utalentowanej swojej młodzieży, która dzisiaj też tutaj bardzo duży wkład w ten wynik ma i to chcemy pielęgnować.
Środa, Świt, Skolwin, później będzie jeszcze Polonia, Środa, Wielkopolska, to już mają być takie mecze, które już ostatecznie dadzą odpowiedź, jak będzie wyglądał zespół na początku ligi? Znaczy, no w międzyczasie mecz pucharowy oczywiście.
Środa nam wypadła, bo tam ustawili mecz pucharowy też, więc tego sparring partnera niestety straciliśmy, natomiast no, mamy jakąś alternatywę. Tak, środę, no, kolejny bardzo mocny przeciwnik, no z takimi też chcemy się parować.
Czy Środa Wielkopolska wypadła?
Tak, Środa Wielkopolska wypadła, natomiast mówię, że w środę gramy ze Świtem z Kolwin teraz najbliższą i to jest naprawdę bardzo wartościowy, ciekawy przeciwnik. Można powiedzieć tak, coraz częściej słyszę główny faworyt do awansu z tamtej grupy trzeciej ligi.
Zaimponował, powiem, na Stilonie piłkarsko.
No i to myślę, że nie jest przypadek, bo to jest, ten zespół ma jedną rzecz. Oni od kilku lat jakby kadrę tego zespołu tworzą właściwie ci sami ludzie. Co roku jest rotacja 3-4 zawodnikami, gdzie naprawdę ta rotacja jest in plus. Mówię tutaj o zawodnikach, których pozyskują. To są wyróżniający się zawodnicy z tamtej trzeciej ligi, a nawet z lig wyższych. W tym roku też oprócz zawodnika z Polic też trafili bardzo dobrego zawodnika rodem z Japonii i to jest no, nieprawdopodobnie mocny zespół i cieszę się, że będziemy mieli możliwość sparowania z nimi.
Dodajmy, że w 1/8 finału regionalnego Pucharu Polski Warta Gorzów zagra w Lubięcinie z Błękitnymi już w najbliższą sobotę. Tymczasem za drugim naszym trzecioligowcem, zielonogórską Lechią, wygrany 5-0 sparing z czwartoligowym Stilonem Gorzów. Lechia szykuje się do pucharowego pojedynku w Zbąszynku z miejscową Syreną. A w jakiej formie są aktualnie zielonogórscy piłkarze, postanowił sprawdzić Krystian Machalica.
Szymon Kobusiński, strzelec 2 bramek. I ty zadowolony, i drużyna. Wygrywacie, ty strzelasz. Same powody do radości. No i jeszcze Gorzów pokonujecie.
No myślę, że tak, można się cieszyć, chociaż dyspozycja nie była górnych lotów, ale myślę, że został nam tydzień, będziemy teraz luzować troszkę treningi i myślę, że dojdziemy do pełnej dyspozycji, będziemy wypoczęci.
To spotkanie też było emocjonujące, sporo się działo, no choćby 3 rzuty karne w meczu sparingowym, no to nie jest coś, co się zdarza co mecz.
No tak, myślę, że jakby się można było uczepić, to powinien być jeszcze 4, no ale to już nie będę podważał z decyzji sędziego, ale fajny mecz, myślę, dla oka. Fajna gra z obu zespołów i no, oby tylko same takie mecze.
No i za tydzień Zbąszynek. Gotowi na 100%? Czy jeszcze ten tydzień dajecie sobie, żeby wzmocnić się nieco tak mentalnie?
No myślę, że jesteśmy już gotowi. Wiadomo, że trzeba teraz troszkę wypocząć i złapać świeżości. Myślę, że będziemy gotowi na 100% i mam nadzieję, że wygramy.
Łukasz Maćkowiak, Lechia Zielona Góra. Wygrywacie 5-0. Niby u nas najważniejsze są derby żużlowe, ale te piłkarskie chyba też są takie wzbudzające emocje. No bo 3 rzuty karne, mnóstwo walki.
No tak, bardzo się cieszymy, że wygraliśmy 5-0. No i czekamy już na kolejny mecz o ligę.
czujecie, że jesteście w pełni gotowi do choćby meczu ze Syreną z Bolszynek, który za tydzień?
No myślę, że tak, że bardzo ciężko pracujemy. Wszystko pokaże boisko, zweryfikuje.
A cieszy chyba dobra forma zespołu, bo i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie, no tam wiadomo, trener coś tam zmieniał, rotował ten skład, ale wszyscy mniej więcej zagrali na podobnym poziomie.
No, dokładnie, no właśnie ławka też pokazała się z dobrej strony. Po przerwie właśnie 3 bramki też padły. Można się tylko cieszyć.
Już tylko 4,5 minuty, dzielą nas od godziny 22. W dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód porozmawiamy jeszcze o snukerze. Zielonogórski zawodnik Antoni Kowalski został zaproszony przez organizację World Snooker Tour do wzięcia udziału w Mistrzostwach Świata. Zmagania ma rozpocząć od rundy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 21-28 lipca w angielskim Instytucie Sportu w Sheffield. Z Antonim Kowalskim z tej okazji rozmawiał Krystian Machalica.
Wygrałem Mistrzostwa Świata lat 16 oraz Mistrzostwa Polski otwarte. W okolicznościach mnie zaprosili takiej, że byłem w górach z rodziną na wakacjach i zadzwonił do mnie jeden z dyrektorów Światowej Federacji, Brandon Parker, który również jest dyrektorem fundacji, w której jestem. Dzięki niej mam stół, na którym mogę trenować. Że byłem w lekkim szoku, jak do mnie zadzwonił i szczerze mówiąc, to dalej nie mogę uwierzyć w to, że tam lecę, bo to było moje marzenie, od kiedy zacząłem grać w snookera.
Czyli to było tak, że do ciebie zadzwonili, tak?
Tak, tak.
Co, rozumiem, zadzwonili, ty odłożyłeś słuchawkę i powiedziałeś, tato, mamo, jadę na Mistrzostwa Świata.
No tak, dokładnie tak było.
Czego ty oczekujesz? Czy masz w ogóle jakieś oczekiwania? Mówisz, że spełnia się jakieś twoje marzenie, ale no wiadomo, że no najlepiej zaprezentować się na tych mistrzostwach jakoś tak co najmniej w sposób zapamiętywalny.
Znaczy, ja ogólnie oczekiwań nie mam. Wiadomo, fajnie by było wygrać tam z mecz 2, ale będzie bardzo ciężko, bo będę grał z zawodowcami już. Ale głównie jadę po to, żeby zebrać doświadczenie, obyć się z towarzystwem, bo oczywiście to jest mój cel, żeby grać tam kiedyś regularnie, a teraz jest pierwszy raz.
Ty zaczynasz od rundy kwalifikacyjnej. Jeśli dobrze ci pójdzie, no to jak może dalej wyglądać kalendarz tej imprezy?
Znaczy to jest runda kwalifikacyjna, ale ogólnie już to się nazywa pierwsza runda Mistrzostw Świata. Rundy kwalifikacyjne są od 21 do 28, a same Mistrzostwa Świata, to już faza telewizyjna w Crucible Theater zaczyna się 31 lipca i kończy się bodajże 16 sierpnia.
Ten udział w Mistrzostwach Świata coś się zmienia w twoim kalendarzu treningowo-sparingowym albo też w kalendarzu turniejowym być może?
Nie, na szczęście nic nie zmienia, także to jest fajny dodatek w wakacje, tak to bym tak cały czas trenował, aczkolwiek 3 sierpnia też jadę na zawody Q-School, z których mogę się dostać do zawodostwa i nie wiadomo, bo jakbym dostał się do fazy telewizyjnej w Mistrzostwach Świata, to nie wiadomo, czy zdążę na ten Q-School. Zobaczy się.
Ty już raz mistrzem świata byłeś.
No, byłem mistrzem świata do lat 16 i w federacji IBSF, to jest jeszcze amatorska.
Ale mimo wszystko jest gdzieś tam z tyłu głowy chęć wywalczenia medalu.
No tak, ale to już Mistrzostwa Świata Zawodowców to jest jeszcze kompletnie inny poziom dla mnie. Dopiero będę zbierać doświadczenie i w następnych latach starać się przygotowywać, żeby walczyć z nimi tak na poważnie.
Ale to też już jakby sam fakt, że jesteś w tym turnieju musi być niezwykle takie budujące, tak sobie myślę. Większość nastolatków gdzieś stara się o jakąś tam pierwszą pracę, czy jedzie gdzieś na jakieś obozy, a ty jedziesz na Mistrzostwa Świata walczyć o jakieś tam najwyższe cele.
No podwyższa tak jakby samoocenę o sobie, że jest się bardzo dobrym zawodnikiem.
Życzymy powodzenia oczywiście zielonogórskiemu snukerzyście Antoniemu Kowalskiemu na tychże Mistrzostwach Świata i ta rozmowa zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję Jakub Lesiński. Jutro sport na naszej antenie po godzinie 6, 7 i 8 rano. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.